Chryste, zawsze i wszędzie. Witam ponownie wszystkich słuchaczy Radia Chrystusa Króla i zapraszam na dzisiejsze wiadomości Info Twitter. A dziś jest czwartek, 17 maja. W tradycyjnym kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Paschalisa Bailon, wyznawcy. Święty Paschalis urodził się w Aragonii w roku 1540 w rodzinie wieśniaczej. Jako mały pastuszek, a później brat w zakonie świętego Franciszka, odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Zmarł 17 maja 1592 roku. Papież Leon XIII ogłosił go patronem stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X powierza modlitwie wiernych spokój duszy jednego ze swoich członków. 1 maja bieżącego roku w szpitalu Houston w Teksasie zmarł opatrzony sakramentami ksiądz Daniel Cooper. Ksiądz Daniel Cooper urodził się 12 grudnia 1962 roku. Studia seminaryjne odbył w amerykańskim seminarium świętego Tomasza z Akwinu, które wówczas mieściło się w Ridgefield. Zaś święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1987 roku w Econ z rąk arcybiskupa Marcelego Lefebvre. Przez ponad 30 lat prowadził owocny i różnorodny apostolat w dystrykcie Stanów Zjednoczonych, posługując między innymi w przeoratach w Armada, Los Gatos, Veneta, Arcadia oraz Dickinson, które było jego ostatnią placówką. Urodzony w święto Matki Bożej z Guadalupe 12 grudnia, po długiej chorobie oddał swą duszę Panu Bogu w święto świętego Józefa 1 maja, który jest również patronem dobrej śmierci. Requiescat in pace. Jedni rujnują kościoły i liturgię mszy świętej, drudzy naprawiają i budują. Kardynał Utrechtu Willem Eyck usunął z kaplicy w swoim pałacu biskupim protestancki stół i przywrócił zwyczaj odprawiania mszy świętej przy ołtarzu. Kaplica została zbudowana w 1899 roku. 7 maja kardynał Willem Eyck napisał, że biskupi, a przede wszystkim Franciszek, zawiedli w utrzymaniu i przekazywaniu depozytu wiary katolickiej. Kardynał Eyck oraz dwóch jego bliskich znajomych, Hans Zeitwig i Ronald Enthoven, działają w holenderskim stowarzyszeniu na rzecz mszy trydenckiej. Kardynał Eyck mówi, że po Soborze Watykańskim II holenderski kościół został już wystawiony na eksperymenty w stylu Bergoglio i z doskonałego stanu dotarł do punktu, w którym do kościołów chodzi mniej niż 1% Holendrów. Podpisanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa ustawy 447 to największa porażka Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich kilkudziesięciu latach. Tak uważa dr Ewa Kurek. Zdaniem historyk dr Ewy Kurek ustawa 447 to efekt działań, jakie przez kilkadziesiąt lat prowadziły polskie władze, wpisywały się w narrację żydowską i uprawiały pedagogikę wstydu. Przez te lata próbowano nas poniżyć, zbudować w nas kompleks, abyśmy oddali wszystko, co mamy, tylko i wyłącznie za to, że żyjemy. Powtarzam, robiły to przede wszystkim polskie władze, nie żydowskie, nie amerykańskie, polskie. To polski rząd sponsorował filmy takie jak Pokłosie czy Ida. To Telewizja Polska zakupiła prawa do emisji serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. to polskie placówki dyplomatyczne nie reagowały na oskarżanie Polski i Polaków o mordowanie Żydów w tak zwanych polskich obozach śmierci. To IPN organizował konferencję z Janem Tomaszem Grossem. To polskie ministerstwa dotowały milionami złotych paszkwile o Polakach, żydowskich katach, podkreśla dr Ewa Kurek. Rosną napięcia turecko-izraelskie w związku z masakrą Palestyńczyków. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wyraźnie się zagęszcza. Padają ciężkie zarzuty względem Izraela. Prezydent Turcji Tayyip Erdogan powiedział w środę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zawaliła się w obliczu wydarzeń w Gazie, gdzie siły izraelskie zabiły w poniedziałek kilkudziesięciu Palestyńczyków, a kilka tysięcy zostało ciężko rannych. Gdy w tym czasie kilkadziesiąt kilometrów dalej obchodzono uroczystość przeniesienia amerykańskiej ambasady do Jerozolimy, świętując i pijąc szampana. Turcja jest jednym z najgłośniejszych krytyków użycia przez Żydów śmiercionośnej siły przeciwko protestującym na granicy w Strefie Gazy i decyzji USA o otwarciu nowej ambasady w Jerozolimie. W piątek na wniosek Turcji odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Organizacji Współpracy Islamskiej OIC w Stambule, któremu ma towarzyszyć także wiec poparcia dla Palestyńczyków. Turecki prezydent Tayyip Erdogan opisał poniedziałkową masakrę Palestyńczyków jako ludobójstwo. Po masakrze, którą Żydzi urządzili Palestyńczykom w Strefie Gazy, izraelski minister do spraw strategicznych Gilad Erdan porównał protestujących Palestyńczyków do nazistów. Johnny Daniels, Żyd pochodzenia angielskiego, obecnie przebywający w Polsce, nie czuje żadnej empatii wobec ofiar masakry. Nie napisał ani jednego słowa, którym okazałby żal po ich śmierci. Usprawiedliwieniem dla żydowskich snajperów ma być zdaniem Danielsa to, że Palestyńczycy wszczęli zamieszki. Czy to jest wystarczający powód, żeby zabijać ludzi? Do tego Johnny Daniels cynicznie kłamie. Palestyńczycy protestowali nie tylko w Strefie Gazy, ale także w Jerozolimie i na zachodnim brzegu. Pokojowa demonstracja w Jerozolimie została szybko spacyfikowana. Czy to też Johnny Daniels nazwie wywołaniem zamieszek przez Palestyńczyków? A jak wygląda życie w Strefie Gazy? Większość jej mieszkańców to potomkowie uchodźców, którzy zostali wygnani ze swoich domów po utworzeniu państwa Izrael w 1948 roku i którym Izrael odmawia prawa powrotu. Bezrobocie sięga 45%. Elektryczność dostępna jest jedynie przez 4 godziny dziennie. 95% zasobów wody nie nadaje się do picia. 46% dzieci cierpi z powodu ostrej anemii. 2 miliony osób pozbawione są prawa do swobodnego przemieszczania się. Strefa Gazy to po prostu getto otoczone drutem kolczastym, którego pilnują izraelscy żołnierze strzelający do każdego, kto chce się z niego wydostać. Kto więc tutaj odgrywa rolę nazistów?
Wysłuchaliśmy wiadomości Info Twitter, które przygotowała Małgorzata.